Cześć wszystkim, Shalom Aleichem, nazywam się Zak, a ze mną dzisiaj jest
Lori de Beni.
Lori, cześć Lori. Tutaj chucpa, zapraszam was na pierwszy odcinek nowej audycji, którą prowadzimy jako działacze, działaczki, osoby działające Kafe Bund. Na początek może powiemy tylko troszeczkę, nie za dużo, bo chcemy się bardziej skupić na tym, czym jest nasza działalność, skąd się wziął Kafe Bund, co robimy, co może będziemy robić, ale najpierw może tylko na sam początek się przedstawimy. Lori, czy chciałabyś powiedzieć coś o sobie?
Tak, cześć. Jestem Lori, jestem działaczką społeczną, antropolożką, jeszcze bez dyplomu, ale już wkrótce, mam nadzieję. Kim jeszcze jestem? Jestem dziewczyną, jak już mówiłam kiedyś, identyfikuję się z dziewczyńskością. Jestem też organizatorką związków zawodowych, działam też w takim środowisku muzycznym, czyli organizuję dużo koncertów różnych, więc szeroko mówiąc, dużo rzeczy organizuję, jestem aktywna i też jestem właśnie w Bundzie. Jestem współzałożycielką Bundu razem z obecnym tutaj Zachem.
Ja jeszcze powiem parę rzeczy o sobie. Pochodzę tak z dość mieszanej rodziny, ale wychowałem się, mieszkałem w Krakowie. Część mojej rodziny pochodzi ze Śląska, część z innych miejsc w Polsce. Mój ojciec jest Anglikiem, ale jego rodzina pochodziła z Polski, z dzisiejszej Łotwy i Białorusi. Bardzo lubię Kraków, chociaż obecnie nie mieszkam w Krakowie, dojeżdżam dość często, ale mam nadzieję, że będę się przeprowadzał w niedalekiej przyszłości. Studiowałem w Anglii, działałem tam w organizacjach propalestyńskich studenckich przez 3 lata najmocniej, ale nadal sympatyzuję. Też na przykład w lokalnych organizacjach, czy to polskiej, czy angielskiej lewicy, byłem w PPS-ie, tak jak wiele osób teraz przeszło przez ten etap młodzieżówki tu czy gdzie indziej. I też w Anglii różne działania też związkowe, bardziej lewicowe. Skończyłem moje studia z historii i jestem bardzo zainteresowany działalnością bundowską od kilku lat tym bardziej. Wychowałem się w rodzinie żydowskiej. Uczestniczyłem w życiu społeczności reformowanej w Krakowie, jak mieszkałem. Nadal jestem z nią dość związany. Jestem jidyszystą, bardzo lubię język jidysz. Też uczę się od paru lat, chociaż audycji w tym języku jeszcze nie poprowadzę. No i wszystkie te kwestie związane z działalnością żydowską, lewicową, kierowały mnie w kierunku Bundu. Bundu, który jako ruch powstały w 1897 roku, który swoje lata świetności może miał podczas rewolucji 1905 roku, w okresie międzywojennym w Polsce, ale który nadal po części istnieje, po części się odbudowywuje, a po części dużo organizacji się do niego odwołuje. I my też znajdujemy się jako Kafe Bund u przekroju wszystkich tych perspektyw i o naszej działalności będziemy dzisiaj z wami troszeczkę bardziej rozmawiać.
Chciałam uzupełnić, bo nie wiedziałam, że mamy mówić o grupach, a może to jest istotne. Ja wychowałam się w Grodzisku Mazowieckim i w Warszawie. Z Warszawy przeprowadziłam się do Krakowa i kiedy jeszcze działałam w Warszawie, no to byłam członkinią koalicji antyfaszystowskiej i organizowałam demonstrację 11 listopada antyfaszystowską, czyli w Dniu Niepodległości. Dzień Niepodległości to była taka duża kontrmanifestacja do Marszu Niepodległości. Jest to największa demonstracja antyfaszystowska w Polsce coroczna, która później się zmieniła w taki charakter bardziej rozrywkowy, muzyczny, w tak zwany charakter street party. No i potem po przeprowadzce do Krakowa założyłam grupę Antyfaszystowski Kraków i też Autonomicznej Przestrzeni Edukacyjnej, lokalnej tutaj krakowskiej, bo też działałam właśnie w Autonomicznej Przestrzeni Edukacyjnej w Warszawie, która obecnie ma siedzibę na bardzo interesującym osiedlu Jazdów. A w Krakowie działa AP w Miejscu Aktywności Mieszkańców. To jest taka lokalna organizacja ulokowana na Kozłówce, więc też wszystkich zapraszam na zajęcia, ponieważ to są takie zajęcia, które są absolutnie bezpłatne i działają w takim duchu skill sharingu, czyli takim dzieleniu się swoimi umiejętnościami i wiedzą. I myślę, że to jest bardzo fajne, bo też każda osoba, która, że tak powiem, coś wie, coś umie, może się tym też podzielić. I to myślę, że jest fajne. No i co jeszcze? Śpiewałam długo w krakowskim chórze rewolucyjnym i myślę, że to jest bardzo istotne, dlatego że to był pierwszy moment, gdzie miałam styczność z językiem jidysz w bardziej, że tak powiem, żywej formie, bo krakowski chór rewolucyjny śpiewa, ma bardzo duży repertuar jidysz i razem z nim występowałam między innymi na Festiwalu Kultury Żydowskiej w Krakowie i na przykład też byliśmy w Austrii z tym repertuarem jidyszowym, no i na wielu innych wydarzeniach, festiwalach i tego typu właśnie eventach. No i chór działa dalej i też, co interesujące i pewnie o tym powiemy dalej, ja z chórem przeprowadziłam wywiad właśnie na temat też repertuaru jidysz do naszego zina, ale to będzie dalszej części, tak myślę, tak podejrzewam.
Tak, właśnie o tym myślałem przed chwilą. Więc zanim przejdziemy do tego już jakby co robimy, to jeszcze może nakreślmy trochę koncepcję, skąd tak naprawdę zrodził się pomysł i działalność Café Bund. Już wspomniałem trochę o tym, czym zajmowałem się, w jakich organizacjach działałem w Anglii, ale to co tak naprawdę skłoniło mnie w stronę działalności i mówienie o działalności bundowskiej, to jest było zaangażowanie się w lokalną społeczność żydowską studencką nie na studiach. W pewnym sensie działałem i chciałem działać w niej, aby móc po raz pierwszy w życiu uczestniczyć w życiu społeczności z ludźmi, którzy byli w moim wieku, a nie tylko z osobami starszymi, czego wcześniej w Polsce nie doświadczyłem.
A czemu jakby w Polsce to jest takie trudne? Bo myślę, że to jest ważne.
W Polsce jest dużo młodych osób żydowskich, ale generalnie osoby żydowskie, które mają jakieś pochodzenie i potem utożsamiają się z tym bardziej, często to się dzieje, jak są po dwudziestce i zaczynają coraz bardziej angażować, mieszkają w większym mieście. Natomiast ja byłem dzieckiem, jakby ja miałem bar mitzwę, jak miałem 13 lat, więc jak miałem 12, 13, 14 lat, to w mojej społeczności w Krakowie nie było osób w moim wieku, które się tak utożsamiają. To nie znaczy, że nie. To nie
Tak, to
znaczy, że
była
nie.
pierwsza bar mitzwa chyba po wojnie w Krakowie, tak słyszałam.
Pierwsza lokalna reformowana bar mitzwa w Krakowie.
Ale podobno wcześniej
Ponoć.
była bat mitzwa.
Tak, była bat mitzwa, to prawda. I też czasami ludzie przyjeżdżali i w innych społecznościach mogło być podobnie. To nie znaczy, że jakby w ogóle nie ma miejsc, gdzie młodzi Żydzi, tym bardziej od paru lat to się bardziej rozwinęło. Na przykład wiem, że BBYO działa dość prężnie w Warszawie, gdzie też jest szkoła żydowska, więc ludzie mają do tego łatwiejszy dostęp. Natomiast no, ja nie miałem tego, jak dorastałem i w pewien sposób jakby po prostu bardzo chciałem móc się zaangażować w społeczność, przynajmniej zobaczyć, jak to jest. Natomiast też już troszeczkę myślałem, działałem politycznie i nawet miałem okazję być na wycieczce szkolnej na zachodnim brzegu. Odwiedziłem miejsca takie jak Jenin, czy Nablus, czy Betlejem, Hebron, Ramala w Izraelu, czy po drugiej stronie zielonej linii jest Nazaret, które jest miastem arabskim. I też miałem możliwość jakby zobaczenia na własne oczy, nawet po prostu części niesprawiedliwości, które dzieje się tam moim zdaniem. Przy bardziej edukowaniu się, czytaniu książek, pojechałem na studia z myślą, że chciałem działać też w tym kierunku, więc myślałem o tych dwóch rzeczach naraz i w pewnym momencie po prostu udało mi się dołączyć do społeczności. I już po dołączeniu bardziej zauważyłem, że tak naprawdę społeczność żydowska, studencka, z którą ja miałem do czynienia, na swój sposób nie była bardzo żydowskim miejscem. Jakby to było przeważnie miejsce dla ludzi z pewnego pochodzenia, żeby móc się spotykać jakby w społecznym gronie na studiach. Jakby były kolacje szabasowe, ale przeważnie tak naprawdę to były jakby po prostu okazje do spotykania się i może jakby jedno błogosławieństwo z domu. Ale jeśli chodzi o, nie wiem, eksplorację kultury żydowskiej, typu, nie wiem, literatura, teatr, film, muzyka, jedzenie, moda, jakby to nie było tak naprawdę miejsce, w którym można było rozwijać się w ten sposób. I no, coraz bardziej byłem zainteresowany językiem jidysz, którego zacząłem się uczyć. Teraz stała się troszeczkę bardziej modna idea diasporyzmu. Dla osób, które znają drugą audycję, którą od 2 lat prowadzę po angielsku, podcast The Jewish Diasporist, to właśnie idea tego, że społeczno-kulturowe spełnienie Żydów może nastąpić wszędzie po równi, tam gdzie Żydzi mieszkają, a nie że samostanowienie żydowskie w postaci państwa jest jakby wyższą formą budowania społeczności. To też jakby kierowało mnie w tą stronę, więc jak łączy się te wszystkie ideę, to byłem zainteresowany jakby, skoro już działałem w PPS-ie i była próba odbudowa organizacji, która swoje lata świetności miała w okresie międzywojennym, to czemu nie spróbować z Bundem? No i akurat była 125. rocznica w 2022, więc miałem różne próby, rozmawiałem z różnymi osobami na ten temat, aż w końcu udało się nam po jakimś czasie skontaktować przez razem Mieliśmy wspólnych znajomych też z PPS-u, więc wtedy udało nam się
Ze
połączyć,
mną?
nawiązać. Tak, z tobą.
A, bo
Więc ten.
zastanawiałam się, czy bo nie powiedzieliście razem i zastanawiałam się, czy to
A
było
tak,
razem z
bo
kimś, czy ze mną?
nie, bo w PPS była moda też na to, żeby nie mówić razem, tylko wspólnie.
Tak, to jasne.
Ale to już inna kwestia, więc nie, udało nam się jakby po raz pierwszy spotkać i pogadać, przedstawić to swoje wizje i jakby nawet w pewnym sensie już to, czym ty byłaś zainteresowana razem z innymi osobami, łączyło się bardzo dobrze w te koncepcje, więc może tobie oddam głos co do twojej strony, jakby przyjścia w stronę Café Bund.
Istotny jest chyba też czas, bo ja dużo o tym ostatnio myślałam, że no my zaczęliśmy gdzieś tam symultanicznie myśleć o Café Bund gdzieś na początku chyba 2023 czy coś takiego, ale gdzieś jakaś taka idea miejsca, gdzie jakby antysjonistyczni Żydzi, Żydówki, osoby pochodzenia żydowskiego, osoby żydowskie miałyby swoje miejsce, to jakby to jest taka rzecz, która chodziła za mną jakoś tam długo, bo no ja nie ukrywam, że od zawsze jednak, od kiedy w ogóle zaczęłam swoją ścieżkę aktywistyczną, czyli powiedzmy, że około 10 lat temu, no to na samym początku już trochę wiedziałam jednak, gdzie stoję politycznie w kontekście Izraela i Palestyny. No i dla mnie trochę było też tak, że rozumiem, że nie wszystkie osoby, które są osobami żydowskimi, odnajdują się w tych takich mainstreamowych przestrzeniach skierowanych do Żydów w Polsce, nie? I bardziej myślałam o tym, że po prostu jest taka potrzeba, która trochę nie jest zapełniona, nie? Bo ja też rozumiem, że nie każdy uważa to za jakąś super ważną cząstkę swojej tożsamości, ale na przykład dla mnie osobiście to jest niekomfortowe. Więc jakby nie chciałam być po prostu w organizacjach, gdzie musiałabym przekonywać kogoś do swojej racji i się frustrować, i byłoby mi smutno, i nie chciałabym pewnie tam działać. Więc to jest w oczywisty sposób, myślę, takie założenie. No i jest trochę tak, że tak, my oboje byliśmy w PPS-ie. Ja trochę byłam chyba bardziej na uboczu, nie byłam jakoś super głęboko zaangażowana, ale też byłam w tej organizacji młodzieżowej gdzieś w 2020 roku. No i się gdzieś tam znaliśmy, gdzieś tam się przecięliśmy najwyraźniej. Ja miałam zachow znajomych, no i on do mnie po prostu napisał.
Tak, jeszcze nie
W
do
sensie,
końca wiemy, jak to się stało,
ja
ale
też tak, ciężko nam zidentyfikować, ktoś kogoś zaprosił do znajomych.
tak, jakoś to było, no ale ten, mów dalej.
Tak. No i my mieliśmy oczywiście wspólnych znajomych też ze środowiska żydowskiego i oczywiście z tego lewicowego środowiska i tak dalej. No jakoś tam, że słowo do słowa jakoś zgadaliśmy. Zach do mnie napisał. No i to był też taki okres, gdzie ja już byłam po organizowaniu Związku Zawodowego Gastronomii. I to jest o tyle istotne, że trochę w tym związku zawodowym było tak, że przez charakter pracy ludzie nie byli super zaangażowani w organizację wydarzeń, w organizację rzeczy. Było jakiś tam bardzo wąski aktyw. Niestety to jest zmora trochę związków zawodowych. Wiadomo, zawsze jest jakaś tam grupka aktywna, a duża część jest po prostu tam na zasadzie deklaracji członkowskiej i po prostu jest. No i właśnie z Bartkiem, który też był wcześniej w PPS-ie i też był właśnie ze mną w prezydium Komisji Gastro, znaczy on był w prezydium, ja byłam w Komisji Rewizyjnej akurat, myśleliśmy o takim koncepcie Café Bund, nie? Że jakby to stąd się wzięła ta nazwa, że myśleliśmy o tym, że może właśnie powinniśmy mieć taką na przykład knajpkę na zasadzie spółdzielni, żeby to było etyczne, może nawet nie do końca knajpę, ale może po prostu jakieś miejsce z kawą. Jakieś tam różne takie rzeczy po prostu się przewijały w naszej głowie, nic konkretnego. No i właśnie wtedy jakoś tam w tym okresie napisał do mnie Zach, więc to było bardzo zabawne, jaki to był jakiś taki zbieg okoliczności, że już gdzieś w jakiejś części to się działo w naszych głowach, a symultanicznie, ale jeszcze nie wiedzieliśmy nawet o tym nawzajem, bo jeszcze nawet nie znaliśmy się za bardzo. No i jakoś to jest właśnie niesamowity zbieg okoliczności, że się zgadaliśmy i ja na początku, no przyznaję, że chyba byłam dosyć sceptyczna do tego pomysłu, no bo organizowałam bardzo dużo grup, miałam dużo pytań, pamiętam, na początku, jak to ma niby wyglądać i tak dalej, i tak dalej. I Zach miał bardzo takie podejście, żeby to zrobić w taki bardzo zrównoważony sposób, żeby to było powoli, żeby też nie nastawiać się jakoś bardzo na taki rewolucyjny sposób, na jakieś natychmiastowe zmiany. No i myślę, że żaden z nas nie oczekiwało, że w tak krótkim czasie wydarzy się to, co się wydarzyło, bo grupa rozrosła się naprawdę szybko, bo my w ogóle tego nie planowaliśmy. No i nie wiem, czego to jest kwestia. Może ja po prostu nie umiem tak jakby na spokojnie robić rzeczy, ale no jakoś tam do naszej grupki dołączyły osoby, które nawet nie są pochodzenia żydowskiego. Są też po prostu osoby, które, to jest ważne, są tam na zasadzie wspierającym, są tam na zasadzie takiej, że na przykład interesują się kulturą żydowską albo, nie wiem, studiowały judaistykę i są oczywiście nastawione też politycznie w tę samą stronę, co my. I to jest grupa polsko-żydowska, czy żydowsko-polska, ale nie jest to stricte grupa żydowska, dlatego my też nie chcieliśmy nazywać się stricte bundem albo jakimiś takimi spadkobiercami bundu, chociaż wiem, że w takim sensie skrótowym, dyskursywnym mówimy bunt i też tak o nas się mówi, ale dlatego jakby mamy tą osobną nazwę i kafe właśnie z tego powodu, że duża część naszej grupy pochodzi właśnie jako są związkowcami, związkowczyniami gastronomii. W związku z tym jednym z filarów naszego działania właśnie było gotowanie i dalej jest. I ten aspekt jakby jedzenia dla mnie też jest po prostu bardzo ważny, bo ja jakoś też wierzę w to, że kultura w dużej mierze kręci się też wokół jedzenia.
Na
I że
pewno.
jedzenie jest po prostu istotną częścią tego, też trochę pamięci, nie? Że jakby tak możemy też kultywować wiele rzeczy i też społeczność często buduje się też wokół spotkań z jedzeniem, nie? Że jakby naprawdę może często o tym się nie myśli, ale ja się wychowałam też w takim domu, gdzie mój tata akurat miał restaurację i zajmował się konstrukcjami gastronomicznymi, kulinarnymi, więc znaczy rekonstrukcjami historycznymi jedzenia, na przykład tam z XVIII wieku w pałacu w Wilanowie w Warszawie. Więc i od dziecka gotowaliśmy i naprawdę dużo naszego życia skupiało się wokół jedzenia, więc to jest ten taki filar, który jest nieoczywisty może, bo myślę, że najbardziej zawsze widoczny jestem, najbardziej merytoryczny i tutaj, że żydowska kultura i tak dalej, ale rzadko mówi się o tym aspekcie gastronomii.
Właśnie jeśli chodzi o moje doświadczenia w Anglii, właśnie mojej społeczności żydowskiej, zwłaszcza tej pierwszej, bo ja robiłem licencjat i magisterkę na innych uczelniach, ale to, co właśnie w pewnym sensie jakby mnie interesowało w tej analizie, o której wspominałem, że jakby to nie jest bardzo żydowskie miejsce, to jest właśnie to, że jakby jedzenie i kolacje tak naprawdę sprowadzały się do tego, że walimy falafel i sałatkę izraelską, taką pomidorowo-ogórkową. Praktycznie w tydzień.
Ja
Nie,
to
jakby
nazywam sałatka palestyńska.
sałatka palestyńska. Ale właśnie jakby, abstrahując od tego, idea właśnie tego, że jakby po pierwsze, jakby kultura żydowska sprowadza się do kuchni wyraźnie jakby związanej z Bliskim Wschodem, to jest jedno, a też jakby kultura żydowska ma masę różnych ciekawych, interesujących, różnorodnych potraw, które wiele osób młodych, nawet dobrze zaangażowanych w społeczności, nie zna tak dobrze. W Polsce jest z tym nawet, myślę, trochę lepiej niż w Anglii. Gdybym spytał się przeciętnego studenta czy studentki żydowskiej w Anglii, która jakby jest aktywna w społeczności, nie wiem, ile osób mogłoby na przykład odpowiedzieć na pytanie, co to jest czulent. A jeśli chodzi o jakieś, nie wiem, sefardyjskie czy nieaszkenazyjskie inne dania, to już w ogóle, nie? Więc to jest też kwestia tego, że jeśli nie ma jakby aktywnie działającej lokalnej sfery kulturowej związanej z jedzeniem czy z muzyką, i tak naprawdę jedyne, co pozostaje, to kwestie czy rzeczy, które są związane z Izraelem, typu falafel i hummus i
Szakszuka.
szakszuka, albo jeśli chodzi o muzykę, to na przykład jakby pop izraelski, ale nie ma szerokiego związania, działalność związaną z tym, to też jakby, no to jest szkoda po prostu. I myślę, że to jest kwestia jakby nawet takiej biedoty kulturowej. No i oczywiście to, co już parę razy robiliśmy, to kolacje szabasowe czy inne rzeczy związane z gastro. To, co też myślę, że jest ważne, to jest to, że ten temat jakby pracy, która jest dość przewodnia w naszej działalności, to jest to, że traktujemy kwestię tego, że to był jidysze Arbeiterbund, jakby żydowski bunt pracowniczy, dość poważnie, że jakby praca czy działalność propracownicza jest podstawą, czy jedną z paru podstaw, ale nie jest tylko związana jakby z estetyką, czy nostalgią za tym, co było kiedyś. To jest jedno, też jakby kwestia fizycznego miejsca, nie? Miejsca, gdzie można się spotykać, miejsca, gdzie można zostawiać swoje rzeczy, które może być taką trochę wizytówką dla świata zewnętrznego. To jest to, co my na początku myśleliśmy, żeby móc mieć jakby swoje miejsce, ale Potem uznaliśmy, że to po prostu nie będzie praktyczne zaczynać od tego i że lepiej jest po prostu zacząć. I to zrobiliśmy na początku zeszłego roku. Dołączyliśmy do spółdzielni Ogniwo, która działa w Krakowie już od ponad dekady i też ma pewne jakby powiązania z żydowskie, dlatego że w pierwszej lokalizacji była w Starej Mykwie. Więc
No, ale
dostęp.
tam są też osoby, które i są pochodzenia żydowskiego, są Żydówkami, i też są osoby, które w ten czy inny sposób były zaangażowane w kulturę żydowską, czasem po prostu jako pasjonatki, pasjonaci, czasem jako osoby, które pracowały w instytucjach żydowskich, więc ten crossover nie jest jakiś super przypadkowy.
Tak, dokładnie. Więc ta podstawa fizycznego miejsca dla jakiejkolwiek działalności politycznej, czy społecznej, czy kulturowej jest bardzo, bardzo ważna. Będziemy wspominać o tym jeszcze troszeczkę później, co to znaczy jakby antysyjonizm w kontekście bundu i działalności bundowskiej, bo to czasami nie jest do końca to samo, co takie bardziej, no trochę śmiesznie jest mówić mainstreamowe, ale jak słyszy się antysyjonizm, takie ogólne określenie, to to znaczy coś może troszeczkę innego, czy jakby to jest inna wersja tego, jak bunt do tego podchodził historycznie, no i w pewien sposób nawet na podstawie naszej działalności, jak do tego podchodzimy. A jeszcze jeśli chodzi o działalność bundu, my swoją działalnością wyprzedziliśmy trochę projekt, który zaczął się pod koniec 2023 roku, który miał na swoim celu odbudowywanie czy odbudowanie International Jewish Labor Bund jako walczącej organizacji międzynarodowej bundu. Przede wszystkim skoncentrowanej teraz w Stanach Zjednoczonych, ale też próbującej być światową organizacją. I ja jestem teraz obecnie w tymczasowym komitecie sterującym. Grupy, która zwłaszcza od zeszłego listopada o wiele mocniej się rozwija. I na razie jakby Kafe Bund nie jest kołem czy związany w ten sposób, ale mamy dość bliskie relacje i powiązanie, i często osoby związane jakoś z bundem, na przykład nas odwiedzają albo słyszą o nas, podają dalej nasze rzeczy w mediach społecznościowych, więc też nie jesteśmy całkowicie odizolowani od innych działalności bundowskich w Stanach Zjednoczonych czy gdzie indziej. Więc tak, jeśli chodzi właśnie o to, jakby jaki jest nasz rodowód, skąd nasz pomysł, to już myślę, że dość jasno to określiliśmy. Co robimy? Jakie mamy działalności? Jak w ogóle tego zacząć? Zaczęliśmy od 1 maja w zeszłym roku, nie?
Nie wiem, czy zaczęliśmy od 1 maja zeszłym roku. Ja myślę, że zaczęliśmy przede wszystkim, kiedy zaczęliśmy rozmawiać w ogóle o grupie, no to było bardzo dużo rzeczy. Ciężko to będzie chyba teraz uporządkować, ale na samym początku chyba wymyśliliśmy zin, który nazywa się Zinel Buch. No i jakby no, trochę nam to zajęło, zanim go wypuściliśmy. Tego nie widzicie, ale Zach teraz trzyma Zinel Bucha w rękach. I on jest dostępny w spółdzielni Ogniwo cały czas, więc w czasie pracy, w czasie, kiedy Ogniwo jest otwarte, można wpaść i zakupić egzemplarz. Jest to wydanie wielkości A4, więc też przygotujcie się na to, że trzeba to schować do torby.
Jakby motywem przewodnim wydania zina było troszeczkę przybliżenie myśli bundowskiej dla polskojęzycznych czytelników i czytelniczek, takiej dość nieakademickiej, łatwej podstawie. Większość tekstów jest związana z tym, jak myśl bundowska jest ważna dzisiaj, czy jak ludzie z Ameryki, z Anglii, z Austrii, z Australii patrzą na nią w XXI wieku. Większość tekstów jest przetłumaczona na język polski, ale też na przykład, jak Lori wspominała wcześniej, jest wywiad z krakowskim chórem rewolucyjnym. I mamy tam też dwa teksty, z których jestem bardzo zadowolony. Przetłumaczone dwa teksty kolektywu Szabes 24-7 z Brukseli. I wydaje mi się, nie jestem całkowicie pewien, ale to mogą być jedne z pierwszych, jeśli nie pierwsze, to na pewno jedne z pierwszych żydowskich queerowych antysjonistycznych tekstów w języku polskim. Mieliśmy troszeczkę skomplikowaną sytuację, jeśli chodzi o to, że zaczęliśmy pracę nad zinem w lipcu 2023 roku. Udało nam się skompletować wszystkie teksty we wrześniu 2023 roku. No i wiadomo, co się stało, co się dzieje od października 2023 roku. Nie chcieliśmy tego jakby absolutnie zostawiać i ignorować tematu, bo to też byłoby troszeczkę nieporządne. Ale z drugiej strony też chcieliśmy do niego podejść w sposób jakby przygotowany, zróżnicowany, skomplikowany z racji na wagę sytuacji. Więc opublikowaliśmy parę oświadczeń żydowskich socjalistycznych grup z 7 października, czy dzień, dwa po, ale w następnym numerze, do którego bardzo chętnie się chcemy zabrać, to będzie temat przewodni Izrael, Palestyna, Gaza, opresja Palestyńczyków, to będą tematy przewodnie. A jeszcze zastanawiamy się dokładnie na to, jak zająć się wysyłką, żebyście nie musieli jakby fizycznie móc przyjeżdżać do Krakowa. Ale to jest coś dla Was jak najbardziej możliwego i serdecznie zapraszamy do kupna, bo mamy masę wydrukowanych. Jakby, no co jeszcze robiliśmy? Jakby kolacje, robiliśmy wydarzenia edukacyjne, mieliśmy osoby na przykład ze Stanów Zjednoczonych, które robiły wydarzenia na temat jedna z działaczek JVP na Uniwersytecie w Michigan, która była w Krakowie, teraz mamy.
JVP, czyli Jewish Voice for Peace,
Jewish
bo
Voice
chyba
for Peace.
dużo ludzi nie zna tego skrótu.
Tak, też mamy osoby, które są zaangażowane w Stanach Zjednoczonych w różne organizacje, osoby, które przyjechały do nas z Pragi, z Litwy, z Berlina na blok żydowsko-palestyński 1 maja zeszłego roku. Z tego, co jakby zależy od tego, jak się na to patrzy, ale to była taka pierwsza oficjalna, mocna obecność grupy żydowskiej na marszu pierwszomajowym od. Można by powiedzieć nawet 1948 roku. I też pierwsza taka sytuacja, kiedy Żydzi i Palestyńczycy maszerowali ramię w ramię na demonstracji w Polsce.
Tak.
Więc jesteśmy z tego bardzo, bardzo zadowoleni i chcemy to powtórzyć w tym
Jesteśmy bardzo
roku.
dumni raczej niż zadowoleni.
Tak, jesteśmy tak dumni, dumne. 1 maja w tym roku też jest ważna rocznica dla nas, bo 120 lat temu, 1 maja, powstał Bunt Galicyjski, Żydowska Partia Socjaldemokratyczna Galicji. Mieliśmy wydarzenie edukacyjne, mieliśmy koncerty, koncert izraelskiej antysjonistycznej punkowej grupy.
Tak,
Mieliśmy.
zespół Holocaust. Bardzo
Tak.
ich lubię, którzy są w kolektywie Metba Pogo, co oznacza umrzyj w Pogo, i zbierają pieniądze na pomoc osobom w Gazie non-stop i po prostu robią naprawdę, naprawdę porządną robotę na miejscu, akurat w Tel Awiwie. Cały czas non-stop mówią o tym, żeby odmawiać pójścia do wojska izraelskiego, jeżeli jesteś osobą, która jest z Izraela. Wszystkie te osoby też nie poszły do armii. Niestety nie wszystkie mogą wyjechać z Izraela i zamieszkać gdzieś indziej, ze względu na to, że jedna osoba jest z Jemenu, druga z Iraku, więc nie mogą tego zrobić, ale ta część, która mogła, tak naprawdę już wyprowadziła się ze względu na sytuację, i wspierają też takie kolektywy jak Mesachwot i inne kolektywy, które właśnie są za tym, żeby odmawiać pójście do wojska i po prostu odmawiać swojego uczestnictwa w ludobójstwie, bo to tutaj o to chodzi, tak? Oczywiście nie tylko, ale to jest główna rzecz, ponieważ no, ja mam specyficzny stosunek do wojska jako takiego i do, że tak powiem, umierania za ojczyznę. No i gotujemy na koncertach. Często, dlatego że ja jestem w kolektywie Tamte Typiary, czyli takim dziewczyńskim kolektywie punkowym, chociaż ja też organizuję inne koncerty, nie tylko punkowe, i też takie wydarzenia elektroniczne. No i no, Bunt regularnie można spotkać tak naprawdę na naszych wydarzeniach, więc regularnie można coś zjeść od nas właśnie w wydarzeniach muzycznych, więc to nie jest taka wcale oczywista rzecz, bo to nie są stricte aktywistyczne wydarzenia, ale na pewno zaangażowane politycznie. No i oprócz tego mieliśmy, no oczywiście te wszystkie spotkania dyskusyjne, ale na przykład mieliśmy takie wydarzenie, które nazywało się Bunt Gym. I to było, ja bardzo jestem fanką tego wydarzenia, dlatego
Tak.
że było bardzo nieoczywiste. To jest taka kwestia trochę sportu żydowskiego, to jest w ogóle też osobna kwestia istotna, ale tutaj we współpracy z antyfaszystowskim Krakowem był trening na otwartym powietrzu, było białkowe jedzenie, bo mamy, no, główna część naszego kolektywu, która gotuje, jest fanatykami wręcz białkowego jedzenia wegetariańskiego czy wegańskiego. No i też tutaj był wykład Zacha o żydowskim sporcie.
Historii, tak, o historii żydowskiego sportu robotniczego w
Dokładnie,
Polsce.
dokładnie. I
Tak.
myślę, że w ogóle jeśli chodzi o bunt, my tutaj się trochę kręcimy wokół tego, czym bunt był, i chyba jeszcze trochę o tym będziemy mówić. Ale generalnie myślę, że dla ludzi to nie jest super zrozumiałe, że, bo, dlatego że bunt już nie istnieje jako grupa, nie? I ta trochę pamięć o nim zniknęła z różnych powodów. Oczywiście można iść do Muzeum Polin i tam jest na przykład część wystawy, dosyć mała, ale jest. Na temat buntu jest też, nie wiem, plakat Zukunftu, czyli takiej młodzieżówki buntu, i tak dalej, i tak dalej. Są te rzeczy, ale ciężko jest do nich dotrzeć. Mało mówi się w takim kontekście politycznym na temat Żydów w Polsce. Bardzo często te wycieczki, które są tutaj w Krakowie czy jakby gdzieś indziej, są bardzo mainstreamowe, czyli jakby są o tym, że jakby opowiadamy taką bardzo mainstreamową, kulturową ścieżkę, ale nie mówimy trochę na przykład o tym krajobrazie politycznym. Nie mówimy o tym, że były organizacje na przykład i syjonistyczne, i antysyjonistyczne żydowskie w Polsce przed wojną. Nie mówimy też o tym, co się wtedy z tymi organizacjami stało, oprócz oczywiście oczywistych scenariuszy, ale te osoby, które przeżyły, jakby co się z nimi wydarzyło, nie? Nie pamiętamy o tym, dlatego też te takie idee, o których my mówimy, czyli właśnie Jiddischkeit, Deutschkeit, Hawerschaft jest chyba najprostsze, ale Dojka jako tutejszość jest, myślę, że szeroko niezrozumiała. Widziałam też, że na przykład wypowiedzi ludzi na temat przemówienia Zacha na tym bloku palestyńsko-żydowskim 1 maja, w oczywisty sposób ludzie nie rozumieją, że na przykład są Żydzi, którzy są tutaj, że jest diaspora i że nie każda osoba, która jest Żydem, Żydówką albo jest w ogóle pochodzenia żydowskiego, ma powiązania z Izraelem jakby jako taka. Są osoby, które naprawdę nie mają, nie? I całe życie dorastają tutaj, tutaj się urodziły i gdziekolwiek to też może być na świecie. Jest to gdzieś tam poza przed Izraelem. No i co taka osoba ma zrobić, nie? Że jakby no, ma się odwoływać do jakiegoś tam miejsca na świecie, z którym totalnie nie jest związana. Często po prostu nie ma tego przemyślenia w głowach ludzi. My też staramy się robić tą pracę, żeby uświadamiać, jakie my mamy jakby idee z tym związane jako grupa i że jest alternatywa jakaś tam polityczna przynajmniej.
Tak. Decyzja o tym, czy jakby ludzie, którzy mają jakieś pochodzenie żydowskie, albo nawet nie mają, ale nie wiem, chcą robić konwersję, utożsamiają się w tym w jakiś sposób, interesują się kulturą, czy dla osób z pochodzeniem, kwestia tego, czy chcą aktywnie utożsamiać się, czy dla nich żydowskość ma być jedną z, jakby z ważnych kwestii ich tożsamości, to jest decyzja bardzo, bardzo indywidualna. Tak? To nie jest jakby coś, co absolutnie ktokolwiek powinien ani narzucać ani zniechęcać. Bardziej w Polsce kwestia jest taka, że jest bardzo dużo osób, względnie mówiąc, które mają pochodzenie żydowskie. Naczelny rabin Polski raz powiedział, że jakby spytając się go o tą kwestię, ile jest osób pochodzenia żydowskiego w Polsce, to odpowiedział na to, jakąkolwiek liczbę sobie wyobrażasz, podwój ją i dodaj jedną osobę, bo zawsze jeszcze jakaś osoba się znajdzie. I to właśnie trochę w ten sposób działa. Niektórzy ludzie mówią bardziej 100 tysięcy, bardziej 200 tysięcy. Liczba osób, które utożsamiają się na spisie, rośnie. I to dość znacząco, bo 1000 w 2002 roku, 7,5 tysiąca w 2011 i 15 700 w 2021. A teraz mamy też jeszcze o wiele osób żydowskich z Ukrainy, które przybyły do nas. Ale ta liczba może jeszcze coraz bardziej rosnąć. Jeśli chodzi jakby o możliwość utożsamiania się z tą żydowskością, jest no, sporo przeszkód, które znajdują się na drodze dla wielu osób. Jedna to jest oczywiście strach i obawa przed antysemityzmem, że antysemityzm nadal jest jakby prawdziwą, ważną przegrodą w polskim społeczeństwie, z którą musimy walczyć. Druga kwestia to jest taka, że po prostu instytucje żydowskie, mainstreamowe w Polsce na wiele sposób nie są przygotowane do działalności, która może zachęcić większe grona osób do zaangażowania się, czy to dlatego, że w mniejszych miastach na przykład są tylko gminy ortodoksyjne, gdzie jest 10 osób po 60 i sami mężczyźni. Nie, jakby nic nie jest tłumaczone, nic jakby nie jest otwarte. Mówiliśmy już wiele o kwestiach politycznych w mainstreamowych społecznościach, ale też jakby to, że są w większości bardzo niedemokratyczne. Stanowiska kierownicze w wielu instytucjach troszeczkę przypominają takie folwarki.
No ale nie tylko to. Myślę, że też kwestia tego, że myślę, że dużą przeszkodą może być spełnienie mitycznych warunków tego, kto jest Żydem i Żydówką, nie? I to, że na przykład jeżeli chcesz przynależeć do oficjalnej organizacji żydowskiej, musisz wykazać ileś tam dokumentów i tak dalej, a często nawet to nic nie daje, bo w niektórych organizacjach ludzie nie przyjmują nawet ludzi, którzy naprawdę, przepraszam, że to powiem, ale mają papiery na bycie Żydem, nie? Co jest jakby, dla mnie to jest okropny konstrukt, od razu mówię. Rozmowa o posiadaniu papierów na bycie kimkolwiek jest dla mnie problematyczna, ale tak to działa w wielu społecznościach i też w wielu, na przykład, społecznościach żydowskich. No i takie społeczności często też nie przyjmują nowych członków, są takimi trochę zastałymi społecznościami, które zarządzają na przykład różnymi innymi miejscami, instytucjami, na przykład też lokalami czy synagogami i tak dalej, ale dalej jakby nie mają większej liczby członków z wielu powodów. Często dlatego, że po prostu nie chcą, albo nie mają struktur, żeby to ogarnąć, albo nie mają woli, żeby wkluczać kolejne osoby do procesu decyzyjnego i, że tak powiem, dobrze się czują w swoim towarzystwie. I tak, ciężko rozmawiać o społeczności żydowskiej bez trochę dozy krytyki.
No tak, to trzeba na to patrzeć tak naprawdę jak z perspektywy każdej innej społeczności, nie? Czy jakby Polacy się wszyscy zgadzają do tego, na przykład, jak ma wyglądać społeczność czy społeczeństwo polskie? No oczywiście, że nie. I oczywiście, że jest krytyka i są różne perspektywy i się kłócą i w ogóle i się nie lubią. No i jakby czemu społeczność żydowska miałaby być inna? Też jest druga strona tego medalu, że krytyka i kłótnie i swady są spoko, ale żeby to były kwestie ważne, a nie pierdoły. A często też jakby w społecznościach czy w instytucjach żydowskich jest tak, że jedni się nie lubią z drugimi, czy dyrektor tego nie lubi się z dyrektorką czegoś innego, z jakby totalnie głupich, niepotrzebnych powodów, które są bardzo szkodliwe dla społeczności jako całości. Dlatego na przykład coś takiego jak szkoła żydowska w Krakowie nie istnieje naprawdę. Dlatego, że instytucje, które powinny móc się dogadać w tej sprawie, nie dogadują się. I to jest naprawdę bardzo krzywdzące, tak samo biblioteka. A skoro już wspominamy o bibliotece, to właśnie my prowadzimy własną czytelnię, w której mamy teraz już ponad 250 książek, po części o bundzie, ale po części bardziej o tematach ogólnolewicowych, ogólnopolskich, ogólnożydowskich. Mamy międzynarodowe publikacje żydowskie, lewicowe z Anglii, Australii, Czech, Wielkiej Brytanii, Belgii i chyba jeszcze z innych miejsc. No i jeszcze to, o czym jeszcze wspomnę, to jest to, że no dla wielu osób, żeby móc utożsamiać się czy poznać się z kulturą żydowską, budować swoją tożsamość żydowską, to często wiąże się jakby no z czasem i pieniędzmi, nie? Chcesz zrobić konwersję? To kosztuje, nie? To zajmuje czas. Chcesz się nauczyć języka jidysz? Chcesz się nauczyć gotowania potraw? Chcesz uczestniczyć w wydarzeniach? To wszystko albo zajmuje czas, albo pieniądze, albo i to, i to. I dla osób, które na przykład pracują na pełny etat, albo muszą zajmować się dziećmi, albo muszą zajmować się osobami starszymi, albo nie mieszkają w Krakowie i Warszawie, gdzie tak naprawdę są dwie najbardziej inkluzywne instytucje, przynajmniej w niektórych kwestiach, no to jest bardzo, bardzo ciężko. Nie? Na wiele sposobów. Jakby naprawdę trzeba się dostosować do instytucji, podczas gdy moim zdaniem instytucje powinny się dostosować do innych osób. Otwarcie do nich wychodzić. A to się obecnie nie dzieje na taką skalę, na którą zdecydowanie mogłyby być. Więc to są wszystko jakby kwestie, które są połączone ze sobą i dla których organizacja czy działalność bundowska w Polsce nie jest tylko jakby odwołaniem się do jakiejś fajnej historii z zewnątrz, tylko jakby rzeczywiście ma swój sens istnienia. Więc jeśli chodzi jeszcze jakby inne formy naszej działalności, wspominałem już o bibliotece, wspominaliśmy już troszeczkę o sporcie, jakby to wydarzenie było moim zdaniem właśnie bardzo ciekawym połączeniem tego właśnie, że jest jakby część bardziej edukacyjna, jest część gastronomiczna i jest część sportowa. To jest jakby ogromne pole do popisu. Bunt jako partia miał wiele, wiele różnych organizacji dookoła, które tak naprawdę tworzyły taki, po angielsku to teraz się nazywa movement ecosystem. Organizacje kulturowe, dziecięce, młodzieżowe, spółdzielcze, edukacyjno-szkolne, samoobronne, a także organizację sportową Morgenstern, Jutrzenka, która istniała w Krakowie, sekcja sportowa, bardzo mocna i też pierwszy gol strzelony dla reprezentacji Polski w piłce nożnej mężczyzn był strzelony przez zawodnika Jutrzenki Kraków, czyli klubu bundowskiego. Więc jakby, jeśli jesteście zainteresowane taką działalnością, to myślimy o tym, zastanawiamy się coraz bardziej, jest coraz cieplej, zapraszamy. Jest też wiele kwestii związanych na przykład z Kazimierzem, jako miejscem, jako dzielnicą żydowską w Krakowie. Mówię dzielnicą specjalnie, a nie starą dzielnicą, dlatego że Kazimierz jakby jest miejscem, gdzie dzieje się życie żydowskie w Krakowie. I też ważne jest myśleć o tym, że to jest dzielnica żydowska, nie znaczy, że Żydzi stanowią tam większość, bo oczywiście, że nie stanowią, że jakby to musi należeć tylko do jednej konkretnej grupy, tak jakby różne mniejszości i jakby, że jedna dzielnica nie może należeć do wszystkich. To jest też ważny punkt. Ale na Kazimierzu jest masę rzeczy, które mogłyby być poprawione w stylu na przykład większy dostęp do mieszkań, remonty starych mieszkań, ograniczenie mieszkań na wynajem dla turystów przez Airbnb na przykład. Przemysł jest praktycznie cały związany z turystyką na Kazimierzu. I w pewien sposób to jest po prostu ciężkie miejsce do życia. Jest mało terenów zielonych w wielu miejscach. Tak naprawdę wszystko jest robione, cały ruch drogowy jest robiony pod auta, więc jest wiele rzeczy, które można by zrobić, które obecnie jakby mało się działa w tym kierunku i w społeczności żydowskiej, i poza nią. No i co jeszcze? Jakby różne kwestie związane na przykład z językiem jidysz, który jest oficjalnie w Polsce językiem mniejszościowym, który powinien mieć swoje dofinansowanie i wsparcie i prasę i media, i tak naprawdę nikt się tym na razie specjalnie nie przejmuje tak bardzo, jak można by nauka języka w szkole, czy to żydowskiej, czy innej. Jakby jest masa jakby różnych możliwości, potencjału w tym kierunku i to też może być jeden z kierunków naszej działalności na przyszłość. Czy jeszcze o czymś nie wspomniałem, bo trochę się rozgadałem?
Co jeszcze się działo, no to oczywiście był Seth Haji z Nowego Jorku, który myślę, że był super. Zrobiliśmy benefit Arab Futuryzm, który był benefitem na właśnie osoby w Gazie, na organizację MAM. Mieliśmy też spotkania poetyckie wokół poetek jidysz i regularne slamy poetyckie.
I Dybuk.
No i oczywiście tak, wyświetlenie filmu Dybuk, też we współpracy z Kołem Judaistyki na UJ-cie. Mieliśmy koncert Dili bez Brand Viana Seszmate, czyli Mai Luxenberg, która też jest ze społeczności żydowskiej i sama się nauczyła jidysz, z tego co słyszałam, co też nie jest prostym zadaniem. No i oczywiście współorganizowaliśmy demonstracje, więc współorganizowaliśmy na przykład demonstrację Narutowicza i wydarzenia wokół niej.
I na prawo do azylu. Też bardzo
tak,
ważne.
Tak, i oczywiście na prawo do azylu 1 maja, w tym roku też współorganizujemy 1 maja. Organizowaliśmy szabat na okupacji propalestyńskiej na UJ-cie w Kolegium Broskianum. Organizowaliśmy też oczywiście później szabaty w Spółdzielni Ogniwo, ale myślę, że ten taki terenowy szabat był o tyle jakby interesujący, że był on po prostu w warunkach okupacji, więc byliśmy na kocu, było bardzo dużo ludzi, ale też było bardzo fajne. Poznaliśmy się też wtedy właśnie z wieloma osobami, co było bardzo, bardzo miłe. Byliśmy Sylwestra Chanukowego, gdzie a propos jedzenia Zach gotował latkes, znaczy smażył latkes, czyli nie... Każdy dostał kawałek placka. Dużo jakichś takich różnych, powiedziałabym, działań.
Tak, i wtedy też wydaliśmy zina oficjalnie.
Tak, to była premiera naszego zina.
Premiera, tak.
Na którym pracowaliśmy ostatnie półtora roku.
No, troszeczkę nam to zajęło, ale byliśmy też zajęci wieloma innymi sprawami,
tak,
więc jak już
tak,
wyszedł, to
tak,
było super.
Tak. Okazało się, że po prostu są ważniejsze rzeczy do roboty niż składanie tekstów, ale to staraliśmy się robić gdzieś tam symultanicznie. Więc ostatecznie się udało i myślę, że to jest fajne, bo jest też namacalna jakaś rzecz, która trochę edukuje też na temat tego, na temat historii buntu. Myślę, że tam są super teksty na ten temat i też na temat tego trochę, że okej, historia historią, ale trochę co my możemy z tym zrobić, nie? I myślę, że też to jest ważne, żeby powiedzieć, że o ile jakby bunt jako grupa dawna naprawdę miał super jakąś taką, miał super taki zasób teoretyczny, i polityczny i dał jakby podłoże, myślę, że też wielu grupom lewicowym, no to mimo wszystko musimy trochę myśleć o tym, jak współcześnie to ugryźć i być współczesną grupą, a nie grupą, która tylko mówi o historii i tylko odwołuje się do historycznych wydarzeń gdzieś tam z dawien dawna, sprzed 100 lat, tylko jakby my możemy wykorzystać po prostu te narzędzia i kontynuować tą tradycję dzisiaj, oczywiście w tym kontekście dzisiejszym, nie? I to jest, myślę, że najważniejsze nawet, bo to nie chodzi tylko o to, żeby odtwarzać jakieś rzeczy i na przykład odtwarzać estetykę, ale przede wszystkim, żeby budować jakąś tam etykę i no wiadomo, uważam, że no bunt nie funkcjonował jako partia polityczna, jako organizacja polityczna, która była ogromna i zrzeszała bardzo dużo Żydów, Żydówek i myślę, że w dzisiejszym rozumieniu świata to jest niezrozumiałe, jak ogromna to była organizacja i też ilu Żydów i Żydówek było w ogóle w Polsce wówczas, jak duże były te organizacje, że na przykład na demonstracjach pierwszomajowych, które organizował PPS, to były setki tysięcy ludzi, nie? I i że dla nas takie demonstracje to są masowe demonstracje, które my oglądaliśmy na strajkach kobiet. Więc proszę sobie wyobrazić, że to były demonstracje, które miały miejsce w międzywojniu i ludzie wtedy nie mieli social mediów,
Tak,
żeby
jak
się
oni to robili.
organizować. Słowem szeptanym, mieli
No.
spotkania, mieli jakieś broszury, no wiadomo.
I społeczności były o wiele mniej zatomizowane niż
Tak,
dzisiaj.
ludzie bardziej dbali o relacje
Tak.
siłą rzeczy i zawsze było tak, że ktoś poszedł do sąsiada, do kolegi i powiedział: pamiętaj, żeby być ten i ten dzień o tej i tak dalej, i tak dalej. I ludzie poczuwali się też do tej aktywności politycznej, co jest oczywiście bardzo moim zdaniem ciekawą rzeczą, ale to pewnie by musiał być już osobny podcast na ten temat, znaczy odcinek. No ale chodzi o to, żeby zrozumieć tą skalę i mimo wszystko. Ówcześni bundowcy nie funkcjonowali w świecie, gdzie, no jakby w XXI wieku, gdzie jakby żyjemy po prostu już w głębokim, późnym kapitalizmie, gdzie jest konflikt na Bliskim Wschodzie, gdzie po prostu, no jakby dzieją się straszne rzeczy na świecie, gdzie USA wspiera po prostu ludobójstwo w Gazie, no jakby gdzie dzieją się te wszystkie, ta cała dynamika i dlatego. Tak ważny jest ten współczesny kontekst, nie? I też współczesne narzędzia i wszystkie te rzeczy.
Tak, absolutnie to nie powinno być wzięte jako LARP, live action role playing, taki termin
Tak,
dość
unikałam tego słowa.
popchnięty
Myślę, że często PPS
internetowo.
słyszał te zarzuty.
Tak, jakby budujemy wiele rzeczy tutaj od nowa, jeśli chodzi jakby o kwestie historyczne. Ja jestem z wykształcenia historykiem, bardzo lubię się zanurzać w historię. Gdybym nie lubił tego, to bym nie wybierał tej ścieżki kariery. Ale to może być inspiracją na naszej działalności, to może być ważna podstawa, ale to nie może być jakby po prostu kółko historyczne. Już troszeczkę o tym pisałem. Ostatnio wydałem w portalu bundowskim anglojęzycznym Der Spekter pierwszą część jakby paru esejów, które pisze właśnie o tym, co to znaczy jakby dzisiaj działać w bundzie, Bundism Today. Myślę, że dodam do opisu podcastu, bo bardzo chciałem jakby się wysłowić w tych kwestiach, żeby móc zachęcić ludzi do rozmowy, a nie żeby powiedzieć, że jakby to jest jedyna poprawna perspektywa, jakby to jest teraz linia partii, bo też bunt nie działa w ten sposób. Jakby bunt miał, jakby respektował jakby i większość, i mniejszość, różne podziały wewnątrz ruchu. Budujemy od nowa. Wiele sposobów. Budujemy coś nowego i już w przeciągu ostatniego roku, 2 lat udało nam się bardzo dużo rzeczy, myślę, zrobić bez jakichś wielkich, praktycznie bez żadnych zasobów finansowych, oprócz tego, co jakby my jako pojedyncze osoby mogły wskórać. Jeśli jesteście zainteresowani, zainteresowane dołączeniem do działalności, serdecznie zapraszamy do skontaktowania się z nami. Możecie pisać do nas na przykład na Instagramie albo na kafebunt@gmail.com. Weźcie pod uwagę, że to, że my coś robimy w Krakowie, jakby to nie znaczy, że to musi tylko być w Krakowie. Są od nas osoby, które są zainteresowane z Warszawy, z innych miejsc, ale jeśli chcecie działać, jeśli to jest coś, co was interesuje, jeśli znacie inne osoby, które są zainteresowane tą działalnością, piszcie do nas i możemy się dogadać, czy spróbować dogadać na temat tego, w jaki sposób to, co już robimy, jest dla Was interesujące, a także zarówno jeśli jest coś, co myślicie, że projekt powinien robić, czego jeszcze nie robi, to też jak najbardziej zapraszamy wszystkich. Jakby oczywiście osoby żydowskie jakby mogą czuć się bardziej związane konkretnie z tym projektem niż z ogólnopolskimi projektami, ale wszystkie osoby, które są chętne do działania, które widzą sens w tym, co robimy, myślę, że gorąco zapraszamy i oczywiście też zapraszamy na 1 maja. Jak audycja wyjdzie, to myślę, że oficjalne ogłoszenie, odezwa. Z mojej strony to już wszystko. Zbliżamy się do godziny. Czy jest jeszcze coś, o czym powinniśmy wspomnieć?
Chyba nie. Myślę, że to wszystko. Właśnie kot wszedł do mojego pokoju i wyszedł. Otworzył sobie sam drzwi. Spojrzał na mnie, jak rozmawiam do telefonu i wyszedł.
Bardzo fajnie. Dobra, to w takim razie bardzo Ci dziękuję, Lori. Dziękuję wszystkim za
Dziękuję
odsłuchanie.
za.
Dziękuję. Moje imię, jakby ktoś jeszcze miał jakieś pytania, można wymawiać na wiele różnych sposobów. Ja zwykle wymawiam Zak, ale jak ludzie widzą CH i mówią H, to też
Zach.
niespecjalnie tak.
Zachary.
Niech będzie. Dobra, trzymajcie się wszyscy. Myślę, że będziemy starać się robić audycje względnie regularnie. To nie znaczy, że jakby będą wychodzić codziennie, ale czy to będzie jakby co miesiąc, czy co 2 miesiące, to jeszcze zobaczymy. Mamy masę różnych chętnych osób do zaproszenia, perspektyw. Nie ma tak naprawdę innych żydowskich audycji regularnych w języku polskim, tak więc zapraszamy wszystkich chętnych do słuchania i dajcie znać, co nam sądzicie o tym formacie, czy jest jakiś temat, który powinniśmy poruszyć, osoby, którą powinniśmy zaprosić i w ogóle. Dobra, to w takim razie cześć i seid gesund.
Sei gesund. Schönen Dank.